Ze mną w studiu nasz ekspert Witold Polkowski, specjalista prawa pracy. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ważny temat dzisiaj, myślę, dotykający bardzo wielu osób, choć myślę, że wielu nie zdaje sobie z tego sprawy, że cierpi na przypadłość nazwaną pracoholizmem. Pracoholizm może mieć różne oblicza. Nie jest zdrowy, to z całą pewnością. Nie jest uregulowany w prawie pracy. To jest jakby kolejna rzecz, panie Witoldzie.
Jest to uzależnienie, bo to tak należy nazwać. Nie powiem choroba, ale jest to uzależnienie, które niestety jest akceptowane społecznie chyba jako jedyne. No, może jeszcze uzależnienie od nikotyny jakoś tak akceptujemy, prawda? Ale
no, coraz mniej.
Ale jest to uzależnienie, z którym powinniśmy w jakiś sposób walczyć. Natomiast nie ma tej akceptacji społecznej do walki z pracoholizmem. Wprost przeciwnie, w niektórych kręgach jest to odbierane pozytywnie, że człowiek jest cały czas na stand-by'u, że człowiek cały czas pracuje. I tak dalej, uważa siebie za niezastąpionego i wiele można powiedzieć o pracoholikach, natomiast no, jest to zjawisko, które jest, no nic z tym nie zrobimy jak na razie.
No właśnie, ale ja bym powiedziała, że to tak, można to podzielić na kilka, właściwie rozłożyć to na kilka czynników i podzielić na grupy.
Ojoj, bardzo skomplikowane coś robimy.
Prawda? No,
w taki upał nie ma sensu.
No panie Witoldzie, na logikę. No są tacy, którym jakby ten pracoholizm wynika z tego, że tyle mają obowiązków, że po prostu pracują i siedzą tak długo, aż to zrobią, a potem nie umieją głowy wyłączyć, wracając do domu i myślą dalej o tym, co na następny dzień i do końca tygodnia i tak dalej, i tak dalej. To już jest problem człowieka oczywiście, a nie pracodawcy. No i jest druga grupa osób pracoholików, czyli tych, którzy pracują, ale też nadzorują, są szefami, nie potrafią dzielić się obowiązkami, biorą na siebie wszystko.
Znaczy, ja bym więcej może podgrup jeszcze znalazł.
No pewnie
kto
tak,
jest
ale to są
kto
takie...
jest pracoholikiem? Zastanówmy się tutaj. Ja odsyłam do artykułu Głównego Inspektora Pracy, który z okazji Dnia Pracoholika, który nie tak dawno obchodziliśmy. Zupełnie niedawno obchodziliśmy, prawda, popełnił taki artykuł powszechnie dostępny w internecie. I on wskazał, że bardzo często pracoholikami są osoby, które mają bardzo dużą odpowiedzialność za wykonywaną pracę. On wskazał na przykład lekarzy. Lekarzy. Na przykład wskazał ludzi, od których zależy cudze życie. Na przykład wskazał ludzi, którzy zaczynają jakiś proces w sensie logicznym, proces, prawda, w sensie wytwarzania czegoś, albo robienia, albo tworzenia czegoś i nie mogą tego w połowie przerwać i przestać, prawda, albo dać, scedować na kogoś.
A to choćby programiści,
bo,
tak?
Na przykład programiści właśnie, bo to musi skończyć, ale programista może przerwać i wrócić do tego następnego dnia, natomiast autor jakiegoś tekstu, który ma myśl w głowie i który pisze, albo ktoś jeszcze inny, no to
ale
niestety, dopóki nie skończy, to...
Panie Witoldzie, ten ciąg liczb, który musi wpisać, to też nie do końca jest tak, że on wstanie, odejdzie i wróci za chwilę, bo jak zgubi jedną po drodze, to już potem musi
to będzie
znowu...
tak, jak normalnie nam to nie będzie działało, co jesteśmy przyzwyczajeni.
Prawda, że nie działa.
A przynajmniej ja jestem przyzwyczajony do tego,
czyli
że to
teraz,
nie zawsze
jak, drodzy
działa.
Państwo, coś nie działa u was w domu, to pomyślcie sobie, że to robił ten programista, który robił przerwy i odchodził od pracy, a potem do niej wracał.
Na przykład. Ale ja mam kolegę, przyjaciela, pracoholika, który jest menedżerem firmy, który w swojej firmie robi to coś, czego nie może przekazać pracownikom innym, bo to jest za bardzo skomplikowane. Przynajmniej on tak uważa, ja nie sądzę. Dla mnie wszystko można przekazać, tylko trzeba kogoś sobie wychować, nauczyć i tak dalej. Ale on nie może.
Czyli ty nie dotykaj, ja zrobię lepiej.
Byliśmy razem na urlopie, kiedy on jeszcze o 3 nad ranem potrafił coś robić zawodowego zupełnie, a rano już, prawda, szedł na plażę się kąpać, ale na tej plaży miał telefon, od którego się nie potrafił odłączyć i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja myślę, że ten jego urlop to wyglądał tak, że on niekoniecznie wypoczął na tym urlopie, ale to się okazuje, że on jest przyzwyczajony, bo na urlopie i tak pracował połowę tego, co pracowałby normalnie codziennie w pracy.
Czyli odpoczął.
On tak przynajmniej uważa.
Jego przekonanie,
myślę, że tutaj jest ten błąd popełniony, który to powoduje, że w momencie, kiedy jemu to zdrowie nawali, to cała firma się rozwali, bo nie będzie miał komu przekazać. I to jest punkt widzenia pracodawców tutaj w stosunku do pracoholików. To nie tak, że pracodawcy lubią pracoholików. Wprost przeciwnie. Jeżeli ktoś nie umie przekazać swojej pracy komuś, no to jeżeli ktoś zachoruje, coś się stanie, będzie musiał wyjechać, jakaś rodzinna sprawa, no to przecież tej jego pracy nikt nie pociągnie, bo nie ma zastępcy. Tutaj jest coś nie tak w tym wszystkim, w tym całym logicznym systemie, dlatego pracoholików pracodawcy raczej niechętnie widzą w swoim gronie, w swoich zespołach, bo to jednak jest problem.
No ja nie spotkałam się z takim zjawiskiem, wręcz przeciwnie. Raczej spotykam się częściej z tym, że pracodawcy wykorzystują w złym zrozumieniu tę chęć robienia więcej. Tak?
Ale proszę zauważyć, bo my nie widzimy pracoholików. Jeżeli mamy kogoś, kto siedzi z nami na kolacji, na przykład, prawda, jesteśmy gdzieś w jakimś dobrym miejscu, jesteśmy na jakiejś uroczystości rodzinnej, przyjacielskiej, wszystko jedno, a ktoś koło siebie kładzie telefon, no bo być może za chwilę do mnie zadzwonią. Ja też tak robię, żeby było jasne. No nie?
Ale się uśmiecham do pana Witolda, bo ja też tak robię.
Bo być może właśnie będzie. To jest pierwszy objaw pracoholizmu. No nie potrafi się wyłączyć i odłączyć od telefonu. Znam firmy, które kazały pracownikom odłączyć się o godzinie 16 od telefonu służbowego, bo 16 wszyscy kończyli pracę i wyłączyli go następnego dnia rano. To była właśnie taka walka z tymi pracoholikami.
Gdzie są takie firmy?
No niestety zlikwidowała się w Słupsku jedna z większych takich firm, prawda?
Zakładam, ale to nie Skania, proszę bardzo.
Dokładnie tak, ale no, to nie było z tego powodu, że kazali wyłączać telefon. Nie. To z innych powodów było. Ale ja myślę, że potem poznamy ten pierwszy etap takiej pracoholika, który się nie potrafi odłączyć, odciąć od tej pracy, którą wykonuje. Są zawody, tak jak mówię, lekarz, ktoś jeszcze, którzy muszą być stale na stand-by. Niektórzy informatycy, którzy pracują na helpdesku, czy pracują, bo są odpowiedzialni za jakąś chmurę, za prawidłowe działanie sprzętu, no to oni muszą być na stand-by, ale oni się wtedy umawiają między sobą, kto jest na takim dyżurze.
Tak.
Ja to nazywam, że musi być trzeźwy. Ja to nazywam, że musi być trzeźwy, po polsku mówiąc, ale kto jest na takim dyżurze, a kto się odcina od tego i nie musi być trzeźwy. Czyli tutaj pokazujemy, że ten pracoholizm jest opanowany. W związku z tym ja dzisiaj nie jestem na stand-by'u, nie muszę, mogę pójść z kolegami na piwo i nikt mi wtedy nie będzie miał tego za złe i to wtedy pokazuje, że to nie jest pracoholik. Natomiast jeżeli ktoś jest cały czas na stand-by'u, musi, ma ten telefon, ma go wieczorem przy łóżku jeszcze na dodatek, co się też często zdarza, no nie? Także no myślę, ja że to trzeba się zastanowić, czy to rzeczywiście tak powinno działać. Chyba, że
no się ma,
bo jak się ładuje, to pokazuje godzinę wieczorem w nocy, prawda?
Z drugiej strony, nawet jeżeli taki pracoholik ma świadomość tego, że to nie zmierza w dobrym kierunku, to już jest tak ta maszyna rozpędzona, że wcale nie jest łatwo z tego wyjść.
Wysiąść jest łatwiej niż wyjść, tak sobie powiedzmy, bo wysiąść może organizm tutaj.
Biorąc to pod uwagę, tak. Natomiast to, co chciałabym, żeby wybrzmiało też dzisiaj przy okazji pracoholizmu, to często to jest także naruszenie przepisów o czasie pracy. Tak?
Znaczy, pracoholicy przeważnie mają taki system czasu pracy, który jest czasem pracy nienormowanym.
Mają zadaniowy
czas pracy, albo mają czas pracy taki jak dla kierowników, tak, dla menedżerów czy kierowników, mają nienormowany czas pracy.
I wtedy rzeczywiście tak jest, że pracodawcy nie interesuje tak naprawdę, ile ty jesteś w pracy.
Ale kazus Biedronki sobie weźmy, to znaczy sprzed wielu, wielu lat, kiedy czas pracy osób, które mają nienormowany czas pracy, powiedzmy sobie, czyli kierowników, oni mają nienormowany w zakresie ponad 8 godzin, znacznie przekraczał te normy, które powinny być. I sądy wszystkie w Polsce i nie tylko sądy dochodziły bardzo do wniosku w bardzo krótkim czasie, że to jest źle ustawiona praca, że jeżeli jej nie można wykonać w normalnym czasie 8 godzin i dotyczy to nie jednostek, ale całych grup ludzi, to znaczy, że jest to błąd po stronie organizacji pracy.
No dobrze.
Dlatego mówię, że pracodawca ma problem, bo jeżeli jednostka nie wyłącza się, nie odłącza się i stale, prawda, jest na stand-by'u i widać wyraźnie, że pracuje za dużo, to mimo, że ta jednostka pracuje w swoim systemie czasu pracy i nie narusza, to jednak dla pracodawcy to jest jakiś problem, bo jest to za dużo tej pracy dla kogoś. Jeżeli to jest praca odpowiednio wynagradzana, prowizyjna, czy praca autorska,
przedstawiciele handlowi.
Tak
no mają. Dobra, ale, jeżeli ale to ja jest pracodawców jakaś... takich nie znam.
A ja znam. O, powiedzmy sobie. No, zostaniemy sobie przy swoich, prawda, stanowiskach tutaj w tym zakresie. Natomiast dla pracodawcy wcale ten pracoholizm nie jest wygodny. Mówię od razu, nie jest wygodny, bo w pewnym momencie trzeba będzie zastąpić tego pracownika, w pewnym momencie trzeba kogoś znaleźć, kto będzie umiał robić to samo i się okazuje, że nie ma takich ludzi w zespole. Czyli z punktu widzenia pracodawcy to nie jest dobre. Z punktu widzenia samego pracownika, pracoholika to nie jest dobre, mimo że on tym żyje, bo to jest jednak jakieś uzależnienie. W związku z tym, kto ma dobrze tutaj? No chyba ci, którzy tylko mają efekty jego pracy i konsumują efekty jego pracy. Jeżeli to jest lekarz i kto jak wyjdzie zdrowy pacjent, to nie będzie patrzył, ile lekarz przy nim stał, prawda, ile godzin poświęcił na jego do powrót do zdrowia.
No to też nie jest dobre. I tutaj też trzeba by powiedzieć, że pracoholizm, takie zdanie znalazłam dosyć absolutnie adekwatne, że pracoholizm to niezdrowe i kompulsywne zaangażowanie w pracę, którą się wykonuje.
To proszę to na polski jeszcze.
No to jak to kompulsywne objadanie się, drodzy państwo, czyli zajadamy stresy, to tutaj te stresy, no uciekamy w pracę, tak? No bo to też często jest. Ale znowu z drugiej strony pracoholizm i pracownik, który nadmiernie obciążony jest pracą, narażony jest także na wypadki. Na błędy.
Na wypadki, na błędy.
Na choroby zawodowe.
Choroby zawodowe mniej. Chyba, że pracuje w warunkach takich, które nie wolno przekraczać dopuszczalnego czasu pracy.
Ale hałasu wtedy, na przykład,
ale wtedy,
norm i tak
ale
dalej,
wtedy ten system czasu pracy musi być dostosowany do otoczenia i nie wolno stosować systemów, które są nienormowane w takich ciężkich warunkach. W związku z tym tutaj pracoholik raczej nie będzie miał. Ale ja znam pracoholików jeszcze, którzy pracują po prostu w dwóch miejscach. I on w jednym miejscu pracuje,
dobrze, ale prawo pracy
a w drugim
dało
prawo
nam...
pracy nie tylko dało, ale zabroniło temu podstawowemu pracodawcy się nawet pytać, czy ty pracujesz gdziekolwiek w innym miejscu. W związku z tym tutaj to poszło zupełnie nie w tym kierunku z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ja kiedyś wyraziłem taki pogląd publicznie, za co zostałem zbeształony później, ale że nie chciałem być operowany przez lekarza, który wcześniej pracował 24 godziny na SOR-ze, a jeszcze wcześniej pracował w prywatnym ZOZ-ie, prawda, i tam dorabiał. 36 godzin był na nogach i szedł do stołu operacyjnego. Coś tu jest nie tak w systemie. I ten pracoholizm tutaj też się wyraża przy tym, że to nie tylko chęć zarobienia w krótkim czasie dużych pieniędzy, tylko to jest właśnie to coś, co powoduje, że człowiek się nie może oderwać od pracy. No. I szuka sobie różnych miejsc wykonywania tej pracy.
No dobrze, to jest, mówimy oczywiście o pracoholizmie, nie o sytuacji, w której państwo chcą dorobić, bo to są dwie różne rzeczy.
No nie, no bo ten pracoholik zarabia, on zarabia więcej niż ten przeciętny pracownik.
Nie zgodzę się, nie do końca tak jest i nie
ja
wszędzie.
Ja nie mówię o radiu, tylko ja mówię o...
Ale ja też nie mówię o radiu.
To dobrze, to ja mówmy sobie, no nie, ale są miejsca, gdzie praca jest dobrze wynagradzana i ilość pracy większa jest wynagradzana większą ilością pieniędzy, które się dostaje na koniec. W związku z tym są takie miejsca, ten pracoholik automatycznie dostaje więcej. W związku z tym
ja
ten lekarz...
ja właśnie powiedzieć o lekarzu.
Ja właśnie wracam do tego lekarza.
A nie o radiu, tylko o lekarzu. Znam takich lekarzy, którzy pracują ponadnormatywnie, pracują w zdecydowanie więcej godzin niż trzeba. I jeszcze zabierają, nie, w ramach jednego, że tak powiem, zakładu pracy, tak bym to określiła, i jeszcze zabierają robotę do domu.
Ale pamiętajmy, że nawet na filmach takich historycznych, takich, co to pokazują, pracę lekarza sprzed 100 lat, on zawsze chodził z tą swoją torbą lekarską i nawet jak szedł gdzieś, prawda, towarzysko do przyjaciół czy gdziekolwiek, to tą torbę miał ze sobą.
Pracoholik.
Nie wiem, no, to znaczy, z jednej strony pracoholik, i tak byśmy go dzisiaj określili, ale z drugiej strony on był jedynym lekarzem na tamtym terenie. Jak się coś stanie, to on jedyny, który mógł nieść pomoc. W związku z tym to nie tylko był pracoholik, ale była taka funkcja społeczna.
To już nie te czasy i nie ta funkcja.
Dlatego mówię, że to było wiele lat temu. Teraz mamy więcej lekarzy na danym terenie i zawsze jest ktoś, kto jest na dyżurze i zawsze gdzieś można zadzwonić, niesie pomoc. W związku z tym myślę, że tutaj no, przyczepiliśmy się do tych lekarzy, a to nie jest dobry przykład.
No nie.
Lekarz to jest powołanie jednak, a nie praca.
Tak
ale powiedzmy sobie biznesmen czy programista, który pracuje po 20 godzin na dobę tylko dlatego, że nie umie tego przekazać komuś innemu albo nie jest w stanie tego przekazać kogoś innemu, to jest ten pracoholizm, z którym chcemy walczyć. I nawet jak to będzie zgodne z prawem, nawet jak to będzie, nie będzie się można do tego przyczepić z żadnej strony, od strony prawa pracy, inspekcja pracy nie będzie mogła z tym nic tutaj zrobić, to nawet wtedy to jest zjawisko niepożądane i trzeba było w jakiś sposób doprowadzić do tego, żeby praca jednak zajmowała nam określoną ilość czasu w ciągu doby, w ciągu roku, w ciągu tygodnia, prawda, i żeby te przepisy, które są przepisami odpoczynku, były przestrzegane.
No to ja muszę powiedzieć, że znalazłam taką informację o tym, jak pracodawca może przeciwdziałać pracoholizmowi. No i drodzy pracodawcy, to jest tak. Pracodawcy powinni zachęcać pracowników do dbania o odpoczynek i regenerację, na przykład poprzez organizację szkoleń, warsztatów czy kampanii informacyjnych na temat zdrowego stylu życia. Widzi pan to? Ja nie.
W takim znaczy jakoś filmie. Próbuję sobie... Nie, jeszcze spotkanie integracyjne jestem sobie w stanie wyobrazić, prawda, takie wyjazdowe, tygodniowe. Tam
tygodniowe,
większość jednak nie myśli o pracy. Jednak nie myśli o pracy. Tam o różnych innych rzeczach się myśli, a nie o pracy. Na takich spotkaniach integracyjnych, ale ten pracoholik pójdzie tam z telefonem komórkowym,
dobrze,
który będzie miał przy sobie.
To ja czytam dalej, drodzy państwo. Szkolenia z zakresu zarządzania czasem i stresem pozwalają pracownikom efektywniej organizować pracę i radzić sobie z presją.
Te szkolenia, jeśli chodzi o walkę ze stresem, są dość powszechne, jeśli chodzi, przynajmniej w korporacjach albo wszędzie tam, gdzie są ludzie narażeni na ten stres, a narażonymi na stres, zgodnie z badaniami, którymi miałem okazję się zapoznać kilka lat temu już, najbardziej są narażone pielęgniarki, gdzie od ich pracy bardzo dużo zależy, mają bardzo dużo tej ilości zdarzeń, które muszą wykonać, a jeden błąd, nie tak podany zastrzyk albo nie ta dawka podana w zastrzyku, bardzo duże skutki mają, jeśli chodzi o pacjentów. W związku z tym tu jest duży stres. No i... Pielęgniarki to jest jedna grupa i panie, które pracują na kasach w supermarketach czy w placówkach.
No wszędzie tam, gdzie ludzie.
Wszędzie tam, gdzie jest styczność z ludźmi, są specjalnie szkolone, jak sobie walczyć ze stresem, jak nie przejmować na siebie tych problemów, które mają przy kasie, żeby to zostawić razem z momentem odejścia od kasy.
Tak, że wstają, idą do domu i to zostaje
tam.
Tak,
nie przenoszą tego do domu. Prawnicy mają podobnie. Prawnik nie może być cały czas sprawą swojego klienta, tylko musi w pewnym momencie się od tego odsunąć, odłączyć i są szkoleni w tym zakresie. W związku z tym te szkolenia, jeśli chodzi o walkę ze sprawą,
tak.
Psycholog to jest fachowiec w tym zakresie, na to jego nie trzeba szkolić.
Oni też mają superwizję. Nie do końca. Oni też mają superwizję i oni też potrzebują czasem tego wsparcia. Oni nawet chyba mają obligo, że tak powiem, te superwizje. No to czas nam się kończy powoli, ale jeszcze chciałabym tak. O szkoleniach mówiliśmy. Jest jeszcze zapewnienie wsparcia psychologicznego właśnie. Czyli w przypadku zauważenia problemów z pracoholizmem u pracowników, pracodawca może zaoferować im wsparcie psychologiczne, na przykład dostęp do poradni psychologicznych czy programów wsparcia.
Już ja widzę pracoholika, który idzie do poradni psychologicznej. Prawda? Co z tego, że dostanie dostęp? Oni na zwykłe badania lekarskie nie chodzą. Na zwykłe, prawda, się wymigują przed badaniami pracowniczymi, takimi co raz na 4 lata są, a co dopiero pójście dobrowolne do psychologa i przyznanie się do tego, że jestem pracoholikiem. Nie wyobrażam sobie.
Ja też nie, ludzie oszukują, powiedzą temu psychologowi to, co on chce usłyszeć.
Dokładnie tak to wygląda.
I tak to będzie wyglądało. No i ostatnie, egzekwowanie przepisów o czasie pracy. Pracodawcy powinni pilnować, aby pracownicy przestrzegali norm czasu pracy i nie przekraczali ich bez uzasadnionej przyczyny.
I wyłączać im telefon.
I wszystko jest super w momencie, kiedy mówimy o pracowniku właśnie, a nie o pracoholiku, który jest pracodawcą.
To jest, aleśmy skomplikowani.
Bo to wszystko w łeb. No, drodzy Państwo.
Ale pracodawca, pracoholik nie przerzuca tego na swój zespół. Mam nadzieję.
To tak optymistycznie i tu chyba stawiamy dzisiaj kropkę. Witold Polkowski był Państwa i moim gościem, ekspert w sprawa pracy.